9 minut po 23. Krzysztof Mysiak przy konsolecie. Przed mikrofonem goście. Joanna, Teresa, Bożena. Także Teresa przy telefonie. 801 50 10 22. Ewa Dados. Kłaniamy się. Życzymy Państwu, by pozostali Państwo z nami i posłuchali ciekawych, prawdziwych opowieści, świadectw. Bo dziś Al-Anon, grupy rodzinne w naszym studiu, jak w każdą drugą środę miesiąca. Część druga dzisiejszej rozmowy. Szczęście.
Tak, no dzisiaj mogę powiedzieć, że to szczęście
to był
jest...
dobry dzień, Jasiu?
Bardzo dobry i bardzo pracowity. Ale dzisiaj ja naprawdę nawet mogę powiedzieć, że dla mnie dzień jest dobry zawsze, jak rano klękam na kolana, mówię modlitwę o pogodę ducha, bo jak klękam na kolana i mówię tą modlitwę o pogodę ducha. To właściwie była pierwsza modlitwa, której ja zaczęłam używać w życiu.
Możesz ją zacytować? Znasz na pamięć?
Boże, użycz mi pogody ducha, abym zgadzał się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i mądrości, abym odróżniał jedne sprawy od drugich.
No właśnie, ta końcówka tej mądrości często wszystkim nam brakuje.
Właśnie chyba to nieszczęście moje polegało na tym, że ja nie umiałam odróżniać spraw jednych od drugich. I zmieniałam to, co tak naprawdę nie mogłam zmienić, czyli na co w ogóle nie miałam wpływu, to chciałam to pozmieniać. A to, na co miałam wpływ, czyli na siebie, na swoje zachowania, na swoje życie, na swoją edukację, na swoją pogodę ducha, to w ogóle tego nie ruszałam.
No to już nie miałaś na to czasu, jak zmieniałaś wszystko po kolei.
Tak, ja zawsze mówię, że biegałam z taczką niekoniecznie załadowaną. I pierwsze, co postanowiłam zrobić, żeby była szczęśliwa, to jak już mam biegać, to chociaż dopilnować tego, żeby ta taczka była załadowana. Jednak. I jak już zaczęłam biegać z załadowaną taczką, to okazało się, że mam dużo więcej czasu. Bo moim głównym problemem życiowym był pośpiech i niezdecydowanie. I nawet w naszej literaturze pisze pośpiech i niezdecydowanie dwie nasze nierozłączne siostry. Człowiek, który się śpieszy, nie ma czasu pomyśleć. Czyli jak się śpieszę, jestem niezdecydowana. I znowu jestem niezdecydowana, nie wiem co wybrać. A potem się muszę spieszyć, bo już namarnuję tego czasu na to zastanawianie się. No i tak się kręci. Ja to zawsze porównuję do tego, jak myszki biegają po takich kółkach w sklepach zoologicznych. Im szybciej ta myszka goni, tym szybciej to kółko się kręci. Pierwsze trzeba było w moim przypadku się zatrzymać. I zobaczyć, i też usłyszałam takie fajne...
To był też ten moment, kiedy uznałaś bezsilność?
Bezsilność to
swoją?
Przyszła dopiero wtedy, kiedy usłyszałam właśnie takie słowa, że czasami najlepszym działaniem jest brak działania. I wtedy dopiero zobaczyłam, co to znaczy nie robić nic. A ja ciągle robiłam coś. I mi strasznie trudno było się w ogóle zatrzymać w tym pędzie. I wtedy dopiero ta bezsilność zaczęła się rodzić, jak ja zaczęłam sobie obserwować, na ile rzeczy ja tak naprawdę w życiu nie mam wpływu i po prostu należy je zostawić, nic z nimi nie robić. Bo ja nic nie mogę z nimi zrobić. Nie mam takiej ludzkiej mocy, żeby z nimi zrobić. A tych, które mogę zrobić, jest całkiem mało. W porównaniu z tymi, których nie mogę.
Zobaczyłaś to. Bożenko?
mam się odnieść do tego, co Asia, czy może ja
od siebie
chciałabym powiedzieć, bo nie mówiłyśmy o tym, a może ktoś dopiero zaczął nas słuchać, że wspólnota Al-Anon nie jest organizacją religijną.
To bardzo ważne, by przypomnieć te najważniejsze zasady.
Ponieważ zazwyczaj nasze spotkania odbywają się przy kościołach, w salkach katechetycznych, a to tylko dlatego, że jesteśmy organizacją, jesteśmy wspólnotą, która utrzymuje się z własnych datków. Więc te nasze, te salki katechetyczne, te, które są wynajmowane przy kościołach, po prostu...
Stać was na taką
Na taką koszty. Salkę nas stać, tak. Plus jakieś inne opłaty, jak literatura, czy środki higieny, które są nam potrzebne, czy inne produkty. Nie jesteśmy właśnie, tak jak już powiedziałam, organizacją religijną. Utrzymujemy się z własnych datków. A mówię to dlatego, że żeby nie zrazić kogoś, kto po prostu może wyznaje inną religię, a może jest osobą niewierzącą, ateistą. Może mieć inny kolor skóry. Wszystkich przyjmujemy. Al-Anon, wszyscy mogą przyjść. Al-Anon jest na całym świecie. Można powiedzieć, że jesteśmy organizacją międzynarodową. Łączymy się, tak jak Asia powiedziała, że audycji słuchają nie tylko nasi przyjaciele ze wspólnoty w Polsce, ale też i za granicą. Czasami sytuacje życiowe wymagają od nas tego, że opuszczamy nasz kraj, ale nadal potrzebujemy pomocy, więc ta pomoc jest też i za granicą. W Belgii, w Holandii, w Anglii, w Stanach, bo historia Al-Anon wywodzi się ze Stanów. Także jeszcze raz chcę podkreślić, że każdy jest przyjmowany serdecznie i tak jak my to mówimy, będzie zaopiekowany. Serdecznie przyjęty i będzie mógł się podzielić lub wysłuchać, bo nie każdy ma odwagę.
Nie ma takiego obowiązku, tak, że nie ma ktoś, kto przychodzi obowiązku. Po raz pierwszy zwłaszcza.
Nie każdy ma odwagę. No po prostu różne czynniki wpływają na to, że po prostu chce zachować. Nie chce się wypowiadać. No i chcę przypomnieć też o anonimowości, o gwarancji, że to, co usłyszy na meetingu, to musi zachować dla siebie. Każdy ma zachować to dla siebie i to, co usłyszy na meetingu, nie wynosić poza pomieszczenie, w którym ten meeting się odbywał. No to są takie główne nasze zasady, które nowo przybyłym gwarantują takie poczucie bezpieczeństwa. Bo ja pamiętam, jak przyszłam do Al-Anon, to właśnie tego mi było bardzo potrzeba. Tej akceptacji, poczucia bezpieczeństwa i takiej bałam się oceny. To powodowało właśnie we mnie taki strach. A tutaj, jak przyszłam, to okazało się, że zostałam zaakceptowana taka, jaka jestem. I to było dla mnie takim magnesem, który przyciągnął mnie na kolejne spotkanie, kolejne. I po jakimś czasie moje dzieci zauważyły zmianę.
I to było niewątpliwie niezwykłe dla ciebie.
Przełom, tak. Przełom. To było dla mnie, bo ja tą zmianę od razu tak jakby wewnętrznie czułam, że, że to mi pomaga, że ja się czuję lepiej, ale już jak moi domownicy to zauważyli, to już wiedziałam, że Al-Anon to jest to, co... To jest to miejsce, w którym ja dzisiaj tu teraz powinnam być.
Pani Tereniu, a pani, gdyby miała powiedzieć słowo, dwa komuś, kto teraz waha się z wybraniem tego numeru telefonu 801-50-1022, albo tego, który
696,
pani...
696-664-890. To może ja nawiążę do tej bezsilności, o której Asia mówiła, o w końcu przyznania się do bezsilności, bo ja pamiętam, że zanim trafiłam do Al-Anon, to wiele terapii mojemu mężowi załatwiłam, których nie kończył oczywiście, bo od początku małżeństwa był problem z alkoholem, ale to, oczywiście uważałam, że to on ma problem i on się musi leczyć. I po roku chodzenia do Al-Anon poddałam się totalnie, już żadnych terapii, nie wykonywałam żadnych telefonów. I okazało się, że mój mąż znalazł telefon, znalazł terapię i po roku mojego chodzenia
poradził
do Al-Anon...
Poradził sobie sam.
Znaczy oczywiście ja mu tych telefonów użyczyłam, ale żadnego już nie wykonałam, tak? Mm-hmm. I, no i od tamtej pory jest trzeźwy, więc myślę, że właśnie to wsparcie i ta bezsilność, którą trzeba właśnie okazać wobec tej choroby jest bardzo ważna, nie? Żeby nie działać tak, jak działałam wcześniej, nie? Mnóstwo terapii, o czym Asia mówiła, takim kołowrotku, bo ja właśnie jako dorosłe dziecko alkoholika nadopiekuńczość była taka najważniejsza, więc w tym momencie, skoro uczyłam się w Al-Anon, że mam tego nie robić, to też znalazłam czas właśnie na te zajęcia, których wiele lat nie miałam dla siebie, czasu dla siebie, bo wiadomo, jak osoba pijąca, to tych pieniędzy zawsze brakuje. Taką pamiętam głównym takim, jak odkryłam, że ja już coś mogę i nie muszę kogoś pilnować. Ciągle, co on zrobił, ile wypił, to właśnie ta nauka na gitarze, nie? To wiele lat chciałam się uczyć tego i w końcu to się ziściło, więc... Znaczy uczę się oczywiście, o graniu to nie można mówić, ale uczę się takich różnych rzeczy.
Czyli wraca pani do tych marzeń, tak, które gdzieś tam zarzuciła pani.
Dokładnie,
kiedyś.
Tak. Zajmując się osobą pijącą, zapomniałam o tych, że mam pasję i właśnie te pasje, jak rozwijam, to dają mi radość, prawda? I takie szczęście, bo zajmowanie się inną osobą jest mega ciężkie i przytłaczające, a taka właśnie rozwijanie tych swoich pasji i poddanie się właśnie, program Al-Anon, to co dziewczyny mówią, że żeby zacząć zmiany, potrzebne jest wsparcie kogoś, kto rozumie, tak?
Mm-hmm. Bo ten przewodnik czy sponsor, jakkolwiek nazwą panie tę osobę, do kogo też można zadzwonić, prawda? Bo tak. To nie tylko spotkania i meetingi, ale czasem potrzeba takiej rozmowy.
Tak. W trudnych właśnie momentach, takich kryzysowych, bo one się zdarzają mimo pracy nad sobą. Także to jest takie bardzo ważne, żeby trafić do Al-Anon i pobyć, bo czasami można pierwszy meeting zrazić się, coś można mnie odpowiadać, a jednak przychodzenie i słuchanie tych doświadczeń jest ważne.
Joanna się uśmiecha na hasło pierwszy meeting.
Po mnie wszystko tam
się
zraziło po prostu.
Ale przyszłaś po raz drugi.
Ale właśnie tylko i
co
wyłącznie...
Co ci wtedy... Co spowodowało ten twój powrót? Przypomnij sobie, wszystko pamiętasz.
Spowodowało na pewno to... Ja wiem, że spowodowało to, że ja zostałam przyjęta w końcu. Gdzieś...
A poczułaś siłę grupy.
Ktoś mnie zauważył, że ja jestem na świecie. Przytulił mnie. Ale zobaczcie, co jest potrzebne do szczęścia. Ale tutaj już to padało. Akceptacja, zrozumienie i poczucie bezpieczeństwa. I ja widzę, że ja to tam dostałam. Już od razu dostałam zrozumienie, wsparcie i poczucie bezpieczeństwa od tych ludzi. Najpierw od tych kobiet, które się ze mną spotkały jeszcze przed meetingiem, bo ja byłam w punkcie informacyjno-kontaktowym. I one dzisiaj też wielką wdzięczność mam za to zrozumienie i za taką cierpliwość, bo one mi powiedziały o Al-Anon. Ja nie miałam pojęcia, co to w ogóle jest, co tam się robi. Poprosiły mnie, żebym została, ale ja już wtedy sobie tak pomyślałam, nie, bo tu mi nic nie dadzą, żadnej recepty, bo ja poszłam tam po jakieś konkretne wskazówki, co tu zrobić z tą moją osobą jeszcze ponad to, co ja do dzisiaj tam wyrabiałam w tym temacie. I usłyszałam właśnie takie, żeby
nie robić
się
nic.
Zatrzymać i po prostu zostawić człowieka, który jest dorosły, odpowiedzialny, pełnoletni, dać mu prawo do jego własnych wyborów, zadbać o siebie i o dzieci. To już mnie tak wtedy rozjuszyło, że jak to? Ja przyszłam tu po pomoc i dostaję takie jakieś wskazówki. No, potem cierpliwie dalej mi tłumaczyły, że to w tej chorobie tak należy zachowywać ten życzliwy dystans, żeby człowiek sam miał możliwość do dokonywania wyborów i ponoszenia konsekwencji swoich wyborów. Że jakby tego nie dotknie, to ja go cały czas wspieram w tym. No dobra, już dobra, ale prosiły mnie, żebym została na meetingu. Nie, no bo ja dzieci zostawiłam w domu, małe dzieci, no nie mogę. Późno jest, już było to natychmiast, już chciałam stamtąd wychodzić.
Chciałaś uciekać.
Ale one były takie miłe. Były takie ciepłe i tak no to robiły, co mogły, żebym została, łącznie z tym, że tak ile będzie pani mogła, chwilę, ile będzie pani mogła, niech pani zostanie. I tak mnie usadziły, że ja miałam bardzo daleko do drzwi, a grupa była dość liczna. No i na tamten czas ja nie byłam jeszcze w stanie
krępowałaś się przejść
wstać
przez
i poddać się takiej ocenie. Więc zostałam. I następna taka rzecz, która mnie zatrzymała, to była kobieta, która się na tym meetingu wypowiedziała i ona miała identyczne doświadczenie, identyczne. Ja byłam w takiej samej sytuacji. I patrzyłam na nią, ona była taka piękna, taka zadbana, taka uśmiechnięta, że ja sobie pomyślałam, kurczę, jak taka babka tak może dała radę, to może ja spróbuję. I ja naprawdę przychodziłam tylko po to, żeby słuchać tego, co ona mówi przez kolejne może 3 miesiące, żeby słuchać tego, co ona mówi. I ona była dla mnie takim pierwszym wyznacznikiem tych wszystkich działań i ona mi tak naprawdę dodawała tej odwagi, że ta kobieta to zrobiła, żyje, dobrze się ma, pięknie wygląda, rodzina się poskładała do kupy i mnie to motywowało, także to właśnie przyjęcie, akceptacja, anonimowość też. I to, że ja widziałam, że ci ludzie to robią i to pomaga.
Widziałaś jakby, widać było te rezultaty, tak?
Tak.
Naocznie mogłaś
na
to stwierdzić.
Widać. Zmiany widać, tak, te zmiany widać. Zresztą same to widzimy, jak ja przyszłam do Al-Anon, to byłam taką... Byłam smutna. Ja w ogóle, tak jak Asia powiedziała teraz modlitwę o pogodę ducha, to ja jak przyszłam do Al-Anon, to nie wiedziałam, co to jest pogoda ducha. Ja kiedyś wiedziałam, miałam tą pogodę ducha, ale nazwać tego nie umiałam. A w Al-Anon nauczyłam się. Ale nie miałam tej pogody ducha. Ja miałam w sercu smutek. Dopiero praca na programie spowodowała to, że ja odzyskałam pogodę ducha.
Odzyskałaś.
Odzyskałam radość życia. I dzisiaj wiem, co to jest pogoda ducha i umiem zauważyć, jak ktoś tej pogody ducha nie ma. I zazwyczaj tak jest właśnie, jak przychodzi nowa osoba, to widać ten smutek na twarzy, to zmartwienie, takie zagubienie, przybicie. A po jakimś czasie...
Kwitnie.
Diametralna zmiana, uśmiech na twarzy, radość, taka otwartość. Ja tą przemianę przeszłam, także to widać naocznie.
Czasami trudno rozpoznać. Się patrzy na te same twarze i taki właśnie widać tą radość, taki uśmiech. Chociaż czasami ta sytuacja nie od razu się tak poprawia. Taka życiowa, nie? Ale już ta siła, taka sprawczość, decyzyjność.
Kiełkuje. 801 50 10 22 i
696 664 890.
Jeszcze przez pół godziny. Te telefony są do Państwa dyspozycji. Oczywiście rozmowy odbywają się na ucho. Serdecznie zapraszamy.